O tej porze, jak każdego tygodnia, w każdy popołudnie w piątek, szukamy Bożego Słowa, to znaczy skupiamy się na tekstach biblijnych, które będziemy słyszeć w kościołach w najbliższą niedzielę. A z nami jest już biblista, ksiądz dr Aleksander Dziadowicz, proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Skorzewie na Kaszubach, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich i dzieła biblijnego diecezji pelplińskiej. Katecheta także. Szczęść Boże, księży doktorze.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Będziemy oczywiście mieli moment na refleksję nad Bożym Słowem. Najpierw je usłyszymy, a później także zapraszamy Państwa do pytań, do własnego takiego echa słowa usłyszanego na naszej antenie, ale żeby to wszystko było po Bożemu, żeby Bóg nas prowadził przez to swoje słowo, bo to jest przecież słowo Boga, nie człowieka, to przyzywajmy Bożego Ducha Świętego.
Przed chwilą usłyszeliśmy piosenkę, która nie tylko miała za zadanie wprowadzić nas w rozważanie o Słowie Bożym i przyzywać Ducha Świętego, ale faktycznie dotknęła już tematu, który pojawi się w niedzielnej Ewangelii, mianowicie tematu ognia. Będziemy w tę niedzielę rozważać następujące teksty. Pierwsze czytanie z księgi proroka Jeremiasza, rozdział 38, wiersze od 4 do 6 i potem od 8 do 10. Drugie czytanie zaczerpnięte jest z listu do Hebrajczyków, rozdział 12, wiersze od 1 do 4 i Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 12, wiersze od 49 do 53. Wprowadzając w dzisiejsze czytanie, możemy powiedzieć, że Pan Bóg wzywa do stanięcia po Jego stronie, do wypełniania Jego woli i do zaufania Jego mocy. Owo wezwanie jest sprawdzianem naszej wiary, bo na niej bazuje i ją wydoskonala. Będziemy rozwijać te kwestie wiary, przyglądając się bohaterom, którzy pojawią się we wszystkich dzisiejszych czytaniach. Będziemy szukać w nich modelu Chrystusowego. Model Chrystusowy znajduje się w każdym czytaniu, przynajmniej jakieś symptomy, sygnały, zarówno w pierwszym czytaniu, jak i potem bardzo wyraźne zarysowanie sylwetki naszego Pana i Zbawiciela w drugim czytaniu i w Ewangelii. I zdanie, które kończy drugie czytanie z tej niedzieli, to zdanie o opieraniu się grzechowi aż do krwi. Pozwalam sobie już teraz je zasygnalizować, dlatego że ono jest takim, możemy to nazwać leitmotivem, który według którego dobrze by było przyjrzeć się wszystkim czytaniom.
Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. W czasie oblężenia Jerozolimy przywódcy, którzy trzymali Jeremiasza w więzieniu, powiedzieli do króla: niech umrze ten człowiek, bo naprawdę obezwładnia on ręce żołnierzy, którzy pozostali w tym mieście, i ręce całego ludu, gdy mówi do nich podobne słowa. Człowiek ten nie szuka przecież pomyślności dla tego ludu, lecz nieszczęścia. Król Sedecjasz odrzekł: oto jest w waszych rękach. Nie mógł bowiem król nic uczynić przeciw nim. Wzięli więc Jeremiasza i wtrącili go, spuszczając na linach do cysterny Malkiasza, syna królewskiego, która się znajdowała na dziedzińcu wartowni. W cysternie zaś nie było wody, lecz błoto. Zanurzył się więc Jeremiasz w błocie. Ebed-Melek wyszedł z domu królewskiego i rzekł do króla: Panie mój królu, źle zrobili ci ludzie, tak postępując z prorokiem Jeremiaszem i wrzucając go do cysterny. Przecież umrze z głodu w tym miejscu, zwłaszcza że nie ma już chleba w mieście. Rozkazał król kuszycie Ebed-Melekowi: weź sobie stąd trzech ludzi i wyciągnij proroka Jeremiasza z cysterny, zanim umrze. Oto słowo Boże.
Postaci, które pojawiają się w dzisiejszym pierwszym czytaniu, to Jeremiasz, przywódcy, jakiegoś buntu, czy jakiegoś ruchu oporu, moglibyśmy to tak nazwać. Poza tym Sedecjasz i Ebed-Melek. Wszystko dzieje się w kontekście, co prawda, nieobecnego tutaj, ale no właśnie człowieka, od którego wydaje się wszystko zależy, mianowicie króla babilońskiego Nabuchodonozora. Rozdział 38 wchodzi w skład znacznej części księgi Jeremiasza od pierwszego wiersza rozdziału 36 do piątego wiersza rozdziału 45. Jest to fragment spisany przez Barucha, czyli ucznia Jeremiasza. Fragment ten opisuje najpierw odrzucenie przez naród i jego przedstawicieli, najpierw nauczania proroka, a potem też jego samego. Same rozdziały 37 i 38 obejmują relacje między prorokiem Jeremiaszem a królem Sedecjaszem. Opisane w nich spotkania miały miejsce w Jerozolimie w czasie oblężenia miasta przez króla babilońskiego Nabuchodonozora. Przypomnijmy, że sytuacja dotyczy jednego z najważniejszych etapów w dziejach Izraela. Odnieśmy się do dat i wydarzeń. Rok 597 przed Chrystusem. Pierwsze przesiedlenie Izraelitów do Babilonii. Rok 586. Zdobycie i zniszczenie Jerozolimy przez Nabuchodonozora i drugie przesiedlenie mieszkańców Judy. Rok 582, trzecie przesiedlenie mieszkańców Judy. Dopiero dekret z 539 roku, dekret Cyrusa, pozwala Żydom, Hebrajczykom na powrót do Jerozolimy, który rozpoczyna się w 538, a odbudowa świątyni trwa do 515 roku. Naród wtedy, kiedy został wydziedziczony, wyrzucony ze swojego miejsca, miejsca, które zajmował od setek lat, stanął przed wielkim problemem rozproszenia, diaspory. Dotychczas naród swoją siłę czerpał z jedności narodu, kraju, kultu i świątyni. To wszystko legło w gruzach. Patrząc na pierwsze czytanie od tej strony, rozumiemy troskę o obronę miasta świętego, troskę, którą wykazują się oponenci proroka Jeremiasza. Ale, właśnie, jest ale. Bóg postanowił inaczej. Jeremiasz przedstawia wolę Boga. Ludzie, którzy bronią miasta, przedstawiają wolę ludzką. Po tym rozrysowaniu kontekstu spróbujmy odnieść się do poszczególnych postaci z tego czytania. Jeremiasz pochodzi z rodu kapłańskiego. Z obawami, z oporami przyjął posługę proroka, do której został powołany, niejako zmuszony przez Pana Boga w 626 roku przed Chrystusem. Słowa potwierdzające walkę wewnętrzną znajdują się w 20 rozdziale, w 7 wierszu wspomnianej księgi Jeremiasza. Prorok skarży się: uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść. Jednak mimo ciężaru posługi pełnił to zadanie z bardzo dużym zaangażowaniem przez blisko 40 lat. Za życia uznawany za bluźniercę i zdrajcę narodu, o czym potwierdza rozdział 26 tej księgi. Po śmierci przeszedł do historii jako wielki orędownik Boga, o czym mamy świadectwo chociażby w drugiej księdze machabejskiej w 15 rozdziale. Działalność proroka Jeremiasza przypada na czas od 13 roku panowania króla Jozjasza do 11 roku panowania króla Sedecjasza, czyli tego właśnie, o którym w dzisiejszym czytaniu. Pierwszy rok służby Jeremiasza przypada w roku po rozpoczęciu reformatorskiej działalności Jozjasza i na rok przed ogłoszeniem przez Babilon niepodległości od Asyrii. Juda z kolei była wcześniej wasalem Asyrii w okresie panowania Manassesa. Ten kontekst jest ważny, dlatego że tłumaczy niezadowolenie Boga i atak Nabuchodonozora nie z perspektywy ludzkiej, jako imperatora, który chce powiększyć swoje królestwo. Ale Pismo Święte interpretuje to działanie jako narzędzie kary od Stwórcy za bałwochwalstwo. Naród wybrany wraz z zależnością polityczną od Asyrii przejął od niej i wymieszał ze swoim kultem bóstwa mezopotamskie i kananejskie. Po odnalezieniu Księgi Prawa za króla Jozjasza kult Boga Jedynego zaczął się oczyszczać. Jednak po jego śmierci, za Jojakima, synkretyzm religijny na nowo zapanował w Judzie. I na to wchodzi Sedecjasz, czyli król, z którym mamy do czynienia w dzisiejszym czytaniu. On wkracza na arenę wydarzeń z nominacji okupanta. Nie jest ani wybrany przez Pana Boga w jakiś symboliczny, bezpośredni sposób, ani nie jest obrany przez naród, ale jest narzucony, nałożony przez Nabuchodonozora. Po śmierci Jojakima, jego stryj Sedecjasz, zostaje ustanowiony i panuje w latach od 597 do 587-6 roku. Nowy król, i tutaj widzimy wytłumaczenie dzisiejszego pierwszego czytania. Nowy król nie miał cech władcy i bardzo, ale to bardzo ulegał wpływom. Był manipulowany przez dwie grupy wewnątrz samego narodu. Jedna grupa nakłaniała go do uległości wobec Babilonu. I właściwie ta sytuacja odpowiadałaby proroctwom, które wypowiadał Jeremiasz. Jeremiasz, który wzywał do poddania się. Druga opcja podpowiadała układ z Egiptem i innymi pomniejszymi wrogami Nabuchodonozora w celu obalenia dominacji tego ostatniego na zachodzie. Druga opcja zwyciężyła, ale kraj stawiający opór został zniszczony, mimo tego, że król Nabuchodonozor nie dysponował olbrzymimi, wystarczającymi siłami. Król Sedecjasz został oślepiony i deportowany. Jeremiasz wielokrotnie przypominał i upominał króla Sedecjasza. Wzywał go do tego, żeby uratował siebie i naród właśnie poprzez poddanie się. Coś, co wydaje nam się wręcz nielogiczne. Ale dlatego wzywał do takiego działania, bo miała to być kara, która w jakimś sensie miała być karą naprawczą dla całego narodu. Pan Bóg, wiemy, widzi szerzej i dalej, nie tylko z perspektywy danego momentu. Historia narodu wybranego i Jeremiasza, zabranego przez zbiegających do Egiptu Judejczyków, toczy się dalej, ale dla nas jest ważny właśnie wspomniany powyżej kontekst. Król ustanowiony przez okupanta buntuje się i występuje przeciwko okupantowi, którego ustanowił. Dlaczego robi to? Z lęku. Z lęku przed opinią publiczną, przed opinią własnego narodu, ale nie z lęku przed wyrokami Pana Boga. Poddawszy się, uratowałby i siebie, i wielu rodaków. Wróćmy do treści tego czytania. Oponenci proroka próbowali usunąć tego, który już drugi raz obwieszczał nieodwołalny wyrok Boży. Znajdujemy te wyroki w 21 i w 37 rozdziale Księgi proroka Jeremiasza. Określenie, oskarżenie kierowane pod adresem Jeremiasza obezwładnia on ręce żołnierzy, jest przedstawione Sedecjaszowi jako sianie defetyzmu wśród obrońców Jerozolimy, obniżanie morale narodu. Król okazuje się bezsilny i potrzebujący głosu z zewnątrz, na który mógłby się powołać, okazując łaskę niewygodnemu prorokowi. Stąd pojawia się w tekście Ebed-Melek. Postać tego eunucha, czyli urzędnika królewskiego, lub jest to określenie jego stanu fizycznego, w każdym razie dworzanina etiopskiego imieniu Ebed-Melek, słowo Ebed-Melek oznacza sługa króla, do której może się odwołać, bojąc się podejmować suwerenne decyzje. Zawsze może się wyprzeć, zawsze może powiedzieć, że to ze względu na inny głos ludu, ze względu na doradcę. W księdze Jeremiasza w 38 rozdziale, w 22 wierszu, Jeremiasz określa sytuację króla, czyniąc aluzję swojej sytuacji w cysternie, czyli zanurzenie w błocie, bo nie było ani wody, ani chleba, jak słyszymy, czyli naród był w rozkładzie, właściwie był bezbronny. I te sytuacje zanurzenia w mule, Jeremiasz ze swojego doświadczenia przekłada na doświadczenie symboliczne króla Sedecjasza i mówi w 22 wierszu: zwiedli cię i otumanili twoi dobrzy przyjaciele. Nogi twoje ugrzęzły w błocie, oni zaś uciekli. Taki jest nieszczęsny los człowieka, który szuka układu zamiast szukać woli Bożej.
Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków, zrzuciwszy wszelki ciężar, a przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, biegnijmy wytrwale w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i zasiadł po prawicy na tronie Boga. Zważcie więc na tego, który ze strony grzeszników tak wielką wycierpiał wrogość wobec siebie, abyście nie ustawali załamani na duchu. Jeszcze nie opieraliście się aż do krwi, walcząc przeciw grzechowi. Oto słowo Boże.
mnóstwo świadków. To czołowe postaci Starego Testamentu, na których walce o wiarę w Boże obietnice opiera się historia zbawienia. I tak jak w pierwszym czytaniu staraliśmy się przeanalizować kilka postaci, tak tutaj możemy odwołać się do postaci, które są wymienione przez autora listu do Hebrajczyków w 11 rozdziale, czyli trochę wcześniej. Otóż autor tego listu wspomina wiarę Abla, Henocha, Noego, Abrahama i Sary, Izaaka, Józefa Egipskiego, Mojżesza, Rahab. Przetaczając te imiona, autor wykazuje, jak w życiu każdego z tych ludzi realizowały się słowa, które zapisuje wcześniej, jako wprowadzenie do tych poszczególnych historii. Przez wiarę poznajemy, że słowem Boga świat został tak stworzony, iż to, co widzimy, powstało nie z rzeczy widzialnych. Innymi słowy, wiara jest tym, co upodabnia nasze wysiłki do tych, którzy zaufawszy Bogu, stają się przykładami do naśladowania. Następnie podani są Gedeon, Barak, Samson, Jefte, Dawid, Samuel i prorocy, którzy dokonywali wielkich dzieł dzięki wierze. Definicja wiary, która otwiera rozdział 11, w pełni realizuje się dopiero w Jezusie, o czym wspomina odczytywany fragment. Przytoczmy definicję wiary podaną przez list do Hebrajczyków. Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. I to w pełni realizuje się w Jezusie, w naszym Panu i Zbawicielu. W drugim wierszu 12 rozdziału, w tym fragmencie, który odczytujemy w niedzielę, słyszymy takie słowa: patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. Widzimy, że Jezus Chrystus jest nam dany jako przykład. Mieliśmy wiele innych przykładów i teraz przykład, który zbiera wszystkie doświadczenia. Ale czy Jezus Chrystus jest tylko i wyłącznie wzorcem do naśladowania? Czy jest czymś więcej, kimś więcej? Otóż cały list do Hebrajczyków jest kazaniem na temat nowej jakości kapłaństwa, które jest zrealizowane w jedynym kapłanie Nowego Przymierza, Jezusie Chrystusie. Stąd należy dzisiejsze czytanie umieścić w bardzo szerokim kontekście od 11 rozdziału 32 wiersza do 12 rozdziału 13 wiersza, gdzie kluczem jest zagadnienie zmartwychwstania. Pojawia się ono w 35 wierszu 11 rozdziału. Ów kontekst przenosi nas od zagadnienia wiary do pojęcia wytrwałości. W ukazaniu biblijnych wzorców wiary pojawia się zachęta do naszej wytrwałości, do wytrwałości czytelników. Chrystus jest już nie tylko jednym z wzorców, ale jest podstawą siły wiary. I gdy spoglądamy na inne fragmenty z listu do Hebrajczyków, możemy to jeszcze dogłębniej zrozumieć. Otóż w drugim rozdziale listu do Hebrajczyków, w 10 wierszu, słyszymy, że czytamy, że Jezus jest sprawcą zbawienia, udoskonalonym przez cierpienie. W 5 rozdziale, w 9 wierszu, czytamy, że jest przyczyną wiecznego zbawienia. Rozdziały 2 i 5, ubogacone przez rozdział 7, pokazują nam, że przez cierpienie Jezus został wydoskonalony na wieki przez Ojca, a więc konsekrowany nieodwołalnie. Czyli nasza wiara staje się nie tylko zachęcona przez wiarę innych, ale staje się skuteczna dzięki dziełu Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Autor Listu do Hebrajczyków podkreśla, iż walka trwa nadal, skoro nie doszło jeszcze do przelania krwi w naszym przypadku. Idzie tutaj o zakończenie fragmentu, który odczytujemy w tę niedzielę, o wiersz 4. Porównanie naszej wytrwałości do tej Jezusowej, zbawczej, w której nasz wysiłek wiary ma być zanurzony. Stąd kolejne wersy, 5 i następne, mówią o wychowywaniu ludzi przez cierpienie. Pamiętamy z innego fragmentu Nowego Testamentu, z Ewangelii, takie porównanie o próbie zachowania życia. Ci, którzy próbują je zachować, tracą je, a ci, którzy je tracą, zachowują. Temat opierania się grzechowi to nie tylko temat naszego wysiłku. Wysiłku człowieka, który postanawia, podejmuje decyzję, że już nie będzie czegoś robił. To nie tylko jakieś dojście intelektualne do tego, że grzech jest czymś złym, szkodliwym, ale to jest zanurzenie się w mocy Jezusa Chrystusa. Oczywiście myślimy tutaj przede wszystkim o sakramentach, o Słowie Bożym, ale także o takim codziennym wołaniu, a może nawet krzyczeniu bezbronnym do tego, który może nas uratować, do tego, w którego wytrwałości możemy przezwyciężyć grzechy.
Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby on już zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu, troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu. Ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu. Matka przeciw córce, a córka przeciw matce. Teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej. Oto słowo Pańskie.
tym fragmencie od razu rzuca się w oczy zagadnienie, obraz radykalnego przyjęcia i wprowadzenia w życie swoje wymogów Ewangelii. Perykopa mówi o posłannictwie Jezusa w wierszach 49-50 i o jego skutkach w wierszach 51-53. Domyślamy się oczywiście, że Pan Jezus nie jest piromanem, chociaż widać analogię z Sodomą, Gomorą, z pragnieniem uczniów, aby na Samarytan, którzy nie przyjęli Jezusa, zrzucić ogień z nieba. Ale wydaje się, że Łukasz szuka innego ognia, nie fizycznego. Ogień, o którym mowa, ma znaczenie duchowe i oddziaływuje na duszę ludzką. Ojcowie Kościoła widzieli w tym tekście zapowiedzi zesłania Ducha Świętego. A czytanie jest skoncentrowane na konsekwencjach tego zesłania w życiu wierzących. Chrzest Jezusa to pozorne przeciwstawienie ognia i wody. Zazwyczaj, gdy mówimy o chrzcie, myślimy o wodzie. I przecież tak zaczyna się Ewangelia od chrztu z wody, chrztu janowego. Chrzest, o którym mówi Jezus, chrzest Jezusa, który poprzedzi owo zesłanie Ducha Świętego, to męka i śmierć Zbawiciela. Przypominają te tajemnice w życiu wiernych słowa Chrystusa z początku Dziejów Apostolskich, z 5 wiersza 1 rozdziału, gdzie Jezus mówi: wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Z kolei święty Paweł do Galatów napisze w 3 rozdziale, w 27 wierszu: wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Widzimy zatem, że nie jest to tylko jakaś czynność symboliczna. Nie jest to tylko kwestia jednorazowego wyboru, ale jest to kwestia opierania się na tym, który jest solidnym fundamentem wyboru. To jest działanie nie swoją siłą, ale siłą tego, w imię którego przyjęło się Ewangelię, w imię którego przyjęło się łaskę. Tego, od którego przyjęło się łaskę. Tymczasem widzimy w dzisiejszej Ewangelii jako konsekwencja wyboru staje przed nami rozłam zamiast pokoju. Cieszymy się zesłaniem Ducha Świętego, cieszymy się tym wydarzeniem w życiu apostołów, a także w życiu każdego z nas, ale musimy zauważyć, jakie będą naturalne konsekwencje tej sytuacji. Dlatego zawczasu Chrystus zaprasza do udziału w byciu odrzuconym ze względu na Ewangelię. Przyjęcie chrztu nie oznacza odwrócenie się od ludzi, ale przyjęcie jako konsekwencję tego, że ludzie się odwrócą. Rozważamy w dzisiejszą niedzielę, w tę niedzielę, rozdział 12, początek 12 rozdziału Ewangelii Łukasza. Ale sięgnijmy do 6 rozdziału tej samej Ewangelii. Tam znajdujemy błogosławieństwa. Trochę inny układ tych błogosławieństw niż w 5 rozdziale u Mateusza. Ale posłuchajmy fragmentu, który jest w 6 rozdziale, wiersze 22-23. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne. cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. W tym sensie, w tym kontekście dobrze jest odnieść się do pierwszego czytania dzisiejszego, gdzie prorok jest odrzucony ze względu na Ewangelię, ze względu na dobrą nowinę, ale trudną nowinę, niezrozumiałą nowinę o tym, że wypełniając wolę Bożą trzeba się poddać i przyjąć karę. Karę, która jest oczyszczająca, która jest naprawcza. Widzimy w tym kontekście nie tylko model chrystologiczny, który pojawia się w postaci Jeremiasza, proroka z pierwszego dzisiejszego czytania, tego, który jest odrzucony ze względu na to, co mówi, ze względu na to, jak przekazuje wolę Bożą. Ale widzimy także model do naśladowania dla każdego z nas. Wszystkie dzisiejsze czytania pokazują nam, że ten, który przyjmuje Ewangelię, nie działa sam, ale jego wiara przechodzi w wytrwałość. W wytrwałość w walce z pokusami, które dążą do tego, aby zagnieździć się w naszym życiu jako grzechy. Wytrwałość, która nie jest ugruntowana tylko i wyłącznie na decyzji, na rozważonym postanowieniu, ale jest przede wszystkim oparta o siłę Jezusa Chrystusa, kapłana, arcykapłana Nowego Przymierza, tego, który pierwszy cierpiał, tego, w którego cierpieniu, męce, śmierci i zmartwychwstaniu jest nasza siła.
W naszym studio ksiądz dr Aleksander Dziadowicz, proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Skorzewie na Kaszubach, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich i dzieła biblijnego diecezji perplińskiej, katecheta. Zapraszamy Państwa do rozmowy. Numery 56 655 2355 dla słuchaczy z północy Polski, 655 2356 południa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200, zagranica 00 48 56, 655 23 33 oraz 655 23 66. Radio Maria, proszę.
Przepraszam. Thank you.
Radio Maria, proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Zadeusz z Podkarpacia. Pan Jezus, jak przyszedł, nauczał, to mówił, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. A Jan nad Jordanem też nawoływał do pokuty i do nawrócenia. Ale wiemy, jak z tym nawróceniem poszło u świętego Jana Chrzciciela i jak się potoczyły losy Pana Jezusa. Właśnie, że człowiekowi jest tak bardzo trudno się nawrócić, a jak się nie nawróci, to nie dozna łaski. I z tym nawróceniem miał problemy Jan Chrzciciel i Pan Jezus miał kłopoty z tym nawróceniem i z tymi faryzeuszami, z tymi ludziami. Którzy go raczej woleli ukrzyżować niż się nawrócić. Halo?
Słuchamy pana.
Tak, słuchamy.
No to może tyle, szczęść Boże.
Dziękuję.
Bóg zapłać. No, bardzo dziękuję za te refleksje, bo faktycznie tak jest i postawa zarówno Heroda w życiu Jana Chrzciciela, który z jednej strony bał się Jana Chrzciciela i mocy jego słów, a z drugiej strony, no właśnie, chciał się go pozbyć. I bardzo podobna sytuacja ze Sedecjaszem, bohaterem z dzisiejszego pierwszego czytania, który też w jakimś sensie miał nadzieję na to, że właśnie z głodu i z pragnienia więzień zginie w mule cysterny, do której został wrzucony. Ten, kto nie chce się nawrócić, wykorzystuje sytuację, nazwijmy je sytuacje losowymi, te sytuacje losowymi, wykorzystuje sytuację do tego, żeby pozbyć się tego, który wzywa do nawrócenia. Także zgadzam się z panem całkowicie, ale no właśnie, to co pozwoliłem sobie powiedzieć w odniesieniu do szóstego rozdziału Ewangelii Łukasza. Jezus Chrystus mówi o, zapowiada szczęście w perspektywie wiecznej. Czyli jeżeli mówi o tym, że przyszedł przynieść rozłam, to nie mówi o tym, że chce, żeby doszło do rozłamu, ale pokazuje, że ten rozłam jest konsekwencją faktu, iż niektórzy przyjmują Ewangelię, a nawet spośród najbliższych inni się buntują. I wydaje się, że wystarczy odnieść się do własnego doświadczenia, do doświadczenia rodzin, w których, dajmy na to, wszyscy są takimi nijakimi katolikami i ktoś z rodziny wstępuje do wspólnoty, przeżył jakieś rekolekcje, które zaważyły na jego życiu, wstąpił do wspólnoty o pogłębionej religijności i okazuje się, że traci kontakt ze swoimi bliskimi, bo traci tematy do rozmowy albo po prostu zupełnie o czym innym pragnie rozmawiać, albo ma inny pogląd na daną rzecz.
Jak Pan pochylił się nad moim ciałem, z czułością sam całował moje rany, powiedział tylko miłość może...
Radio Maria, proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Renata ze Śląska, proszę księdza. Właśnie ksiądz powiedział, wszystko wszystko zaczyna się od zanurzenia człowieka w tajemnicy paschalnej przez wiarę. W którejś encyklice Jan Paweł II, nie mam czasu teraz szukać, szukałam, bo się przygotowywałam, że będę mówiła, ale nie wiem, w której, pisze, że kto spożywa z wiarą ciało i krew Jezusa, spożywa Ducha Świętego i ogień. I proszę Księdza, ja jestem po takim wstrząsie sumienia i wiem, że ogień, że Duch Święty wchodzi do człowieka. I ogień Ducha Świętego ma wiele znaczeń. Na przykład zapala, wypala, osusza, oczyszcza, daje ciepło. Ja jak przeżyłam ten wstrząs, proszę Księdza, ja nie dostrzegłam tego miłosierdzia. Ja się czułam odrzucona przez Boga, a to jest straszny ból. Kochać, mimo że podświadomie kocha się Boga, a się grzeszy, to jest największy ból człowieka. Tyle chciałam, nie będę więcej mówiła. Dzięki.
Dziękuję.
Mogę tylko bardzo Pani podziękować za to świadectwo.
Radio Maria, proszę.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Czy można do tej katechezy, do tej nauki?
Prosimy.
Mówi Paweł z diecezji płockiej: szczęść Boże obu księżom.
Szczęść Boże.
Odnosząc się do pierwszego czytania, Jeremiasz należy sądzić, że jako prorok był człowiekiem sprawiedliwym. A tak często w życiu bywa, że człowiek sprawiedliwy jest niewygodny dla tych, którzy sprawiedliwości nie przestrzegają. Bo oni lubią żyć w kłamstwie, a prorok głosi prawdę. Zdarzenie Jeremiasza pokazuje, że jeśli człowiek trwa na pozycjach prawdy, to może mieć nadzieję, że Bóg, w imieniu którego przemawia, wybawi go z rąk prześladowców. Tak się stało z Jeremiaszem. Nadzieja ta może mieć jednak wymiar pozaziemski. Rzecz jednak w tym, aby nie zmieniać azymutu obranej słusznej drogi i wytrwać do końca. Bo takiej postawie towarzyszy Boże błogosławieństwo. To jest w słowach Pana Jezusa. Błogosławieni, którzy wytrwają do końca. I to błogosławieństwo podtrzymuje człowieka w jego szlachetnym zamiarze. Ale życie może mnie stawiać w różnych sytuacjach. Niezależnie od tego jednak moja postawa ma być niezależna od okoliczności zewnętrznych. I gwarancją w trwaniu na pozycjach prawdy jest siła człowieka wewnętrznego, którego właśnie Pan Bóg kształtuje. Budowanie człowieka duchowego jest najlepszą inwestycją w życiu, bo oprócz tego, że stanowi ochronę przed pokusami świata, wprowadza światło do trudnej niejednokrotnie codzienności, a przede wszystkim jest zadatkiem na rzecz życia w niebie. Ponieważ Jeremiasz może być dla wielu może być przykładem do naśladowania, to tutaj jest bardzo piękna obietnica, że kto przyjmuje proroka jako proroka, w nagrodę proroka otrzyma. Tyle z mojej strony. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Gdy mówił Pan o prawdzie, przypomniałem sobie, uświadomiłem bardzo ważną zależność, mianowicie po przeżyciu właśnie jakiegoś ważnego momentu w życiu, takiego naznaczonego przez Pana Boga, momentu, który nazwalibyśmy nawróceniem albo początkiem nawrócenia, bo wiem, że to jest proces, to mielibyśmy pragnienie, ochotę, chęć innym mówić prawdę na temat ich postępowania. I oczywiście to jest oczekiwane przy założeniu, że widzimy też prawdę o sobie samych. Ale problem pojawia się wtedy, kiedy mówimy prawdę bez miłości. Bo nawet Jeremiasz, nawet gdy mówi twarde słowa, nawet gdy upomina Sedecjasza, tam można odczuć tę samą troskę, którą ma Pan Bóg o króla i o cały naród. Czyli gdy mówi się prawdę, musi być ona zawsze z miłością, bo prawda bez miłości może ranić, a miłość bez prawdy może być ślepa.
Radio Maryja, proszę. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tutaj mówi Marcin z Mazowieckiego.
Prosimy, Panie Marcinie.
Jeśli chodzi o Ewangelię, która mi bardzo poruszyła, O to poróżnienie z najbliższymi, to tak o sobie powiem. Ja przykładowo nie wchodzę w koalicję z teściową, bo z własnego doświadczenia wiem, że i tak przyzna w końcu rację córce i też będzie niezadowolona, że ma takiego niedobrego wzięcia, czemu dawała już niejednokrotnie wyraz. Też podobnie uważa, podobnie i żona, że zmarnowałem życie córce, no bo nie mogą się pogodzić, że nie jestem kimś znacznym i ważnym, tak po ludzku mówiąc, ponieważ jestem zwyczajnym rencistą tylko. Choruję przewlekle i też mam ograniczone możliwości, jeśli chodzi o zdobywanie pieniędzy. No ale tak staram się być, jeśli to możliwe, w dobrych stosunkach z rodziną, innymi ludźmi też, ale tak sobie mówię, od pewnego czasu nie chcę dać sobą manipulować. I też przede wszystkim chcę chronić samego siebie, aby szanować siebie i innych, aby prawdziwie kochać. Bo czuję się potrzebny, bo mam dzieci i chcę im być pomocny jak najdłużej, ale to warunkiem tego jest to, żebym ja był zdrowy i dał dobry przykład, no bo w sumie nie mogę zmienić najbliższych ich charakteru. No, mogę przykładem coś pokazać, ale przy pomocy łaski Pana Boga mogę pracować nad zmianą ku dobremu samego siebie. I tak się modlę czasami, że niech przyjdzie owoc choć 30-krotny, przede wszystkim w duszy mojej, a może też i to dobro innych poruszy. No i właśnie, jak tak całym sercem radykalnie zapragnąłem iść za Panem Jezusem, to też czasami to wzbudzało wśród najbliższych jakąś zazdrość, odrzucenie i ci najbliżsi często wierzą powierzchownie. No bo podobno najtrudniej być prorokiem we własnym domu. I tak jak chciałem jeszcze na końcu powiedzieć, jeśli wytrwale i cierpliwie przecierpimy przeciwności, to na tym świecie spotka nas nagroda, jaką jest szczęście wieczne w niebie. I dziękuję bardzo, szczęść Boże. Za
dziękuję, to, panie Marcinie.
Dziękuję bardzo. Trzeba powiedzieć, że pańskie świadectwo jest bardzo osobiste i nawet trudno się do niego jakoś odnosić, tym bardziej, że chyba zbyt dużo żartów na temat relacji między zięciami i teściowymi powstało. Bardziej chciałbym może przypomnieć pewną hierarchię osób w rodzinie, na którą zwrócił uwagę jeden z nie tyle mówców motywacyjnych, co właśnie z duszpasterzy małżeństw rodzin. Mówi, w życiu każdego małżonka powinna być następująca hierarchia osób. Najpierw Bóg, potem współmałżonek, potem dzieci, potem rodzice i teściowie i dopiero na końcu reszta świata. I jeżeli żyjemy według takiej hierarchii osób, to możemy być spokojni, nawet jeżeli faktycznie jakaś taka burza wokół nas jest. Wskazał Pan uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, że niekoniecznie za naszego życia będą owoce. One mogą pojawić się po tym, jak odejdziemy. Dopiero wtedy może okazać się, że zostaniemy zrozumieni. Ale w tym kontekście jeszcze raz pozwolę sobie położyć nacisk na tę zależność między prawdą i miłością. Dlatego, że chciałoby się zwracać uwagę, czy mówić, wy nie jesteście tacy jak ja, jak my, dlatego z tej perspektywy oceniamy wasze postępowanie. gdy z miłością patrzymy na drugiego człowieka, nie z miłością ckliwą, uczuciową tylko i wyłącznie, ale miłością, która tłumaczy się jako troska o drugiego człowieka, to widzimy to też inaczej. I chyba tutaj jest jeszcze jedno słowo bardzo ważne. Dziękczynienie. Wiele trudności pojawia się w życiu człowieka wtedy, gdy nie potrafi dziękować za to, co ma. A gdy potrafi dziękować za to, co ma, to nawet jeżeli jest odrzucany, to w głębi duszy staje się wzorem do naśladowania. Tutaj polecam bardzo dobry film, co prawda, właśnie nie polski, bodajże rosyjski, Wyspa, Sorok. Bardzo dobry film, który pokazuje, jak młody duchowny nie akceptuje starego pustelnika, ale w głębi duszy ten stary pustelnik jest dla niego wzorem do naśladowania.
Prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Pozdrawiam ojca prowadzącego, księdza profesora Dariusz Zamuszcza.
Witamy.
Proszę księdza, proszę ojców. Ja tak sobie pomyślałem, prawda, szkoda, bo akurat całej nie słyszałem czytań, przez pierwszego czytania nie słyszałem. I tak sobie pomyślałem, bo kiedyś, pewnie to przerabiałem w piśmie, tak sobie pomyślałem, że prawda, my mamy się nawracać i głosić Ewangelię. I będziemy mieli przeciwności w głoszeniu Ewangelii. Ale prawda, wielką tajemnicą i wielkim szczęściem jest Ewangelia, gdyż Ewangelia to jest głoszenie Ewangelii, to jest głoszenie, sam Jezus Chrystus jest Ewangelią. Więc głosimy relację z Jezusem Chrystusem. I dlatego prawda, tutaj Pan wspomniał poprzednik mój o prawdzie, że prawdą można, prawda, że prawda w miłości może być powiedziana. Ale prawda to niekoniecznie wytycza w jakby wyjmowanie błędów czy grzechów. Prawda jest, też ma charakter osobowy i prawdą można zgorszyć. Jeśli człowiek jest nieprzygotowany, prawda, to samą prawdą, czyli tą osobową, można zgorszyć człowieka i go skrzywdzić, dlatego że nie jest jeszcze gotowy. Bo sam Jezus, samo Pismo mówi, że każdy, kto wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga się narodził, prawda? I to do tego trzeba ludzi przeszykować. A to jeżeli nie zrozumieją to będą zgorszeni. A jeżeli są przeciwnikami, prawda, Jezusa Chrystusa, to sami się narażamy. Mhm. Także musimy wytrwać do końca, dlatego że my głosimy relację osobową i dlatego Jezus Chrystus mówi, że królestwo nie jest tego świata, a sam Jan Chrzciciel krzyczał, prostujcie drogi pańskie. I to jest droga do prawdy, wyprostowanie drogi pańskiej. To Jezus Chrystus przyszedł się dać ochrzcić Janowi. Choć Jan mówi, potrzebuje chrztu od ciebie, a Jezus mówi, zgodzi nam się to wszystko wypełnić, więc to my mamy przyjąć prawdę i ta prawda ma tą naszą wodę, czyli ten rozum, to kim jesteśmy, oczyścić. Także jest to droga trudna, jest to wytrzymałość, bo świat się sprzeciwia osobowej relacji z Jezusem Chrystusem, bo go nie zna, świat nie zna. A powinien, nawet poganie powinni znać, dlatego że też Pismo mówi, Ewangelia mówi, że poznawszy Boga nie uznali Go za Boga, prawda, i oddawali cześć stworzeniu zamiast Stwórcy, a przecież Stwórca przyszedł w stworzeniu, więc my musimy to jakoś połączyć i głosić właśnie tą prawdę, prawdę osobową. I to jest jedyna prawda, która jest relacji osób i sama osoba jest prawdą. Także tutaj nie jest to prosta droga, bo zawsze będziemy mieli przeciwników i to nawet możemy narazić swoje życie. Tak mi się wydaje, że jest to trudne, bo tego jakby, no nie wiem, trzeba się ludzi do tego przyszykować. Nie jest to proste. Jest to trudna droga głoszenia Ewangelii. Trzeba bardzo uważać, trzeba być roztropnym, jak to Jezus mówił, niewinnym, ale też i roztropnym. Dziękuję, to tyle.
Dziękujemy bardzo. Tak, no zgadza się. Tutaj faktycznie Ewangelie przychodzą nam z pomocą w precyzowaniu tego. Jezus mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. W innym fragmencie Pan Jezus mówi, ktokolwiek przyzna się do mnie przed ludźmi, do tego ja przyznam się przed Ojcem. Kto zaprze się mnie przed ludźmi, tego ja zaprę się przed Ojcem w niebie. To akurat Ewangelia Mateusza, rozdział 10. faktycznie chodzi tutaj o naszą decyzję przylgnięcia do Jezusa Chrystusa jako do osobowej prawdy. Zgadzam się całkowicie z Panem. To, na co bym położył jeszcze silniejszy akcent, to to, że osobowa prawda to nie jest ktoś w kącie, do którego się przyznajemy, biorąc go pod pachę, ale to jest ten, od którego pochodzi nasza siła. I czytania dzisiejsze właśnie na to nam wskazują, że stając po stronie Jezusa Chrystusa, stając po stronie Boga, nie tyle bronimy Pana Boga, ale mamy siłę do tego, żeby być przez Niego bronionymi. W jakimś sensie tak możemy to określić. Nic nam nie grozi, jeżeli jesteśmy po Jego stronie, jeżeli przyznajemy się do Niego, jeżeli czynimy z Niego faktycznie z najważniejszą osobę w naszym życiu. Zgadza się, prawda to osoba, nie tylko słowa wypowiadane.
Radio Maryja, prosimy bardzo.
Halo?
Proszę uprzejmie.
Mogę mówić?
Tak, a kto mówi, skąd telefon?
Proszę.
Halo?
Proszę księdza, tak?
Tak, tak. A kto mówi, skąd telefon?
Z Warcodziej.
Prosimy, tam jest chyba radio niewyłączone. Proszę. I tak się słabo będziemy komunikować przez to.
Proszę księdza, jest taka sprawa. Ja może nie na temat powiem, ale bardzo proszę, żeby mnie ksiądz wysłuchał.
Prosimy, prosimy. Króciutko tylko proszę, żeby...
Proszę księdza, mój wnuczek w 2015 roku miał 18 lat. Tak.
Ale tam jest niewyłączone radio wciąż, tak jak mówiłem na początku. Trochę, no nie możemy tak na antenie eksperymentować. Proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Tomasz Mazowsza.
Szczęść Boże, bardzo proszę, Panie Tomaszu.
Tak, parę słów do tych rozważań. I myślę, że my jako osoby wierzące powinniśmy jedną rzecz pamiętać, ale też przekazywać to, że wszystko jest kwestią perspektywy. Bo nasza perspektywa to jest wieczność. Nie te 70, 80, 100 lat, 110, daj Boże, prawda? Jak to perspektywę się przestawi, że to chodzi de facto o całą wieczność, to wtedy wiadomo, co jest najważniejsze. Nie zdrowie jest najważniejsze, nie pieniądze, tak? Mało się o tym mówi, że to jest ta kwestia perspektywy, czyli o co tak naprawdę w życiu chodzi. Nie chodzi o to 100 lat, prawda? I to nie zdrowie jest najważniejsze. I wtedy, jak to perspektywę się ustawi na tą wieczność, to wszystko zaczyna być dużo bardziej sensowne i cierpienie nabiera sensu i ci ludzie, którzy czasami nam robią krzywdę, tak, i te wszystkie trudności, bo to jest tylko jakaś chwila, prawda? To tak moje przemyślenia tutaj. Chciałem się podzielić.
Dziękujemy. Zgadzam się z Panem całkowicie. Powiedział Pan o zdrowiu, że nie jest najważniejsze. No właśnie, a tymczasem jak sobie składamy życzenia, to ile razy pada właśnie to zdrówko jest najważniejsze. Tylko, że warto się zastanowić nad takim przełożeniem tego na rzeczywistość, co my potem z tym zdrowiem robimy. Czy nie jest tak, że więcej rozwodów jest między osobami zdrowymi niż między osobami chorymi na przykład. I jeżeli patrzymy na to w ten sposób, to faktycznie dochodzimy do wniosku, że najważniejsza jest wieczność i takie ostateczne rozliczenie, a nie tylko to, co jest tutaj. To, co jest tutaj, to jest narzędzie. Tak samo jak Nabuchodonozor był narzędziem wobec narodu wybranego, narzędziem poprawczym, gdzie naród wybrany miał docenić to, że jest jeden Bóg, wracając z diaspory do Jerozolimy po dziesiątkach lat, to tak samo czasami perspektywa choroby jest zbawienna dla niektórych ludzi i właśnie daje szansę na życie wieczne.
Dziękuję. 26 minut po 19. To może krótkie słowo podsumowania jeszcze na zakończenie.
Tak. Stajemy przed czytaniami ze Starego Testamentu proroka Jeremiasza. Mamy postaci Sedecjasza, Jeremiasza, Ebed-Meleka, z oponentów Jeremiasza, proroka. Stajemy przed czytaniem z Nowego Testamentu, z Listu do Hebrajczyków, gdzie mamy też mnóstwo postaci, gdzie te postaci są wzorem do naśladowania. Ale stajemy przede wszystkim wobec Jezusa Chrystusa, że życie po wyborze Jezusa Chrystusa, czy powiedzieć nawet szerzej, życie po wyborze drogi Bożej jest już zupełnie inne. Ale jest zupełnie inne nie tylko ze względu na wybór człowieka, bo niestety gdybyśmy bazowali tylko i wyłącznie na naszej sile, to moglibyśmy szybko zrezygnować i wrócić do tego, co było wcześniej, do takich ludzkich zależności, o których jest zarówno w pierwszym, jak i trzecim dzisiejszym czytaniu w Ewangelii. Te zależności, które prowadzą do jakiegoś takiego świętego spokoju, nie do pokoju, ale świętego spokoju. Jeżeli wybieramy Pana Boga, to jesteśmy umocnieni, uzbrojeni w Jego siłę. To nie jest tylko i wyłącznie droga, na której On wymaga, ale to jest droga, na której On niesie.
Dziękuję bardzo. Ksiądz dr Aleksander Dziadowicz, proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Skorzewie na Kaszubach. I tu pewnie od razu pozdrowienia do parafii.
Tak, jak najbardziej. Dla całej parafii, właściwie trudno byłoby wymieniać, dlatego że jednak to jest 1600 osób, ale właściwie tak. Wszystkich parafian bardzo serdecznie pozdrawiam, i chorych, i zdrowych, i tych, którzy chodzą do kościoła, i tych, którzy nie chodzą do kościoła. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Chciałbym też pozdrowić oczywiście i moich przełożonych, czyli księży biskupów, ale też z moją rodzinę w Bydgoszczy, z rodziców, brata, chrzestnych, właśnie kapłanów, którzy prowadzili mnie do Pana Boga, którzy mi towarzyszą w życiu. Tak.
Dziękuję. I dodajmy jeszcze, że ksiądz doktor jest członkiem Stowarzyszenia Biblistów Polskich i Dzieła Biblijnego Diecezji Pelplińskiej, stąd obecność tutaj i udział w tej audycji, i dodatkowo jeszcze katechetom. Bardzo dziękuję, księże doktorze.
Bardzo dziękuję również. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękuję także Państwu.